Dzień dobry, to jest podcast o klimacie, a ja nazywam się Barbara Rogala. Dziś porozmawiamy o celu redukcji emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej na 2040 rok, który Komisja Europejska ma ogłosić 6 lutego, a opowie nam co nieco o jego konsekwencjach, o jego realizacji Marcin Kowalczyk z WWF Polska, a zarazem ekspert Koalicji Klimatycznej. Cześć!
Cześć.
Super, bardzo mi miło, że dziś się spotykamy. Na początek chcę zapytać o ten cel. Cel redukcji na 2040 rok, który ma być takim mostem między celem na 2030 a 2050, to będzie prawdopodobnie propozycja 90% redukcji. W świetle tego, że 2023 rok uznano za najcieplejszy w historii, a także tego, że w styczniu ukazał się raport sugerujący, że Unia jest zbyt powolna w redukcji emisji, jeśli ma osiągnąć swój cel na 2030 i 2050, czy my możemy sobie w ogóle pozwolić na to, żeby ten cel był niższy, jeśli chcemy poważnie traktować redukcję emisji gazów cieplarnianych?
Teoretycznie on powinien być nawet wyższy, jeżeli byłaby taka możliwość. Natomiast zacznijmy od stwierdzenia takiego prostego faktu, że gdyby utrzymać istniejące polityki unijne, między innymi mechanizm ETS, czyli ten unijny handel emisjami gazów cieplarnianych, to tak czy inaczej osiągniemy w 2040 roku, przedłużając tylko i wyłącznie istniejącą legislację, cel redukcji emisji około 88%. Więc nawet to 90% do 2040 nie odbiega tak znacząco od już istniejących polityk w Unii Europejskiej. Oczywiście 88 czy 90% to jest mniej niż oczekiwałoby wiele organizacji pozarządowych, bo wskazuje się na to, że tak naprawdę ze względu między innymi na istniejące kwestie związane chociażby z odpowiedzialnością historyczną za przeszłe emisje, państwa rozwinięte, do których się Polska między innymi zalicza, powinny w 2040 roku już tak naprawdę osiągnąć neutralność klimatyczną. Natomiast z takiego czysto pragmatycznego punktu widzenia raczej cel neutralności klimatycznej w 2040 niestety politycznie nie będzie osiągalny. 90% to jest to powiedzmy minimum, które powinno zostać przedstawione.
Ale rozumiem, że właśnie bariery polityczne czy społeczne mogą utrudnić nam osiągnięcie tego celu? Albo
Zdecydowanie, przede wszystkim bariery społeczne, bo musimy pamiętać, że redukcja emisji o 90% tak naprawdę oznacza kompletną dekarbonizację energetyki. Tam mogą zostać jakieś resztki emisji gazów cieplarnianych, głównie pewnie zresztą raczej z jakiejś biomasy czy biopaliw, ale tak naprawdę energetyka będzie musiała być w praktyce w 100% zeroemisyjna. To będzie oznaczało praktyczną dekarbonizację przemysłu. Znowu, być może zostaną emisje w tych sektorach, których po prostu fizycznie ze względu na takie, a nie inne prawa chemii czy fizyki nie da się dokonać redukcji emisji. To są chociażby sektory związane z produkcją nawozów czy sektor cementowy. Ale znowu, w takiej sytuacji prawdopodobnie konieczne będzie zastosowanie mechanizmów typu wychwytywanie dwutlenku węgla, czyli ten tak zwany CCS, Carbon Capture and Storage, czy wykorzystanie dwutlenku węgla w inny sposób, tak by te sektory gospodarki były zeroemisyjne. Znowu, konieczne będzie stworzenie zeroemisyjnego transportu. To też jest poważnym wyzwaniem. 15 lat na osiągnięcie zeroemisyjnego transportu, nawet znowu, jeżeli częściowo utrzymalibyśmy nawet samochody z silnikami spalinowymi, ale wykorzystujące biopaliwa, które nie mają żadnego śladu węglowego, to 15 lat nadal jest bardzo krótkim okresem czasu. Ale to dotyczyć będzie również sektoru chociażby rolno-leśnego, który również w przewidywaniach, również w raportach, które były przedstawiane w ostatnim czasie, powinien być netto zeroemisyjny. Oczywiście to oznacza, że emisje, które występują w rolnictwie, musiałyby w jakiś sposób być pochłaniane przez lasy czy przez innego rodzaju sektory związane z gospodarką gruntową.
powiedzmy, że udało się wdrożyć ten cel redukcji o 90%. Jak wtedy będzie wyglądał miks energetyczny w Europie? Czy będzie w nim nadal węgiel i gaz? Czy w naszym miksie będzie miejsce na węgiel i gaz?
Tak naprawdę dla węgla w roku 2040 nie będzie miejsca. Nie będzie możliwości, żeby wytwarzać energię elektryczną z węgla. Mogą pozostać jakieś pojedyncze ciepłownie, które jeszcze będą w jakiś sposób korzystać z węgla, ale koszt wytwarzania tej energii będzie niebotyczny. Czy to ze względu na fakt, że po prostu nie będzie już dostępnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, czy też ze względu na fakt, że trzeba będzie ewentualną emisję dwutlenku węgla w jakiś sposób neutralizować, na przykład poprzez mechanizmy zatłoczenia. Natomiast jeśli chodzi o gaz, może być miejsce dla biogazowni. Może być miejsce dla biogazowni, które będą wykorzystywały powstające tak czy inaczej odpady, ale znowu to będą raczej biogazownie, które będą stanowiły swoiste uzupełnienie miksu energetycznego opartego o zeroemisyjne źródła energii w celach stabilizacyjnych, na przykład w okresach, kiedy mamy zmniejszoną produkcję chociażby z OZE. Ale to tylko i wyłącznie w takim zakresie, raczej nie będzie tutaj miejsca dla dużych elektrowni zawodowych opartych o gaz. No i w Polsce oznacza to oczywiście również konieczność tak naprawdę kompletnej rewolucji i wyjścia z wykorzystywania paliw kopalnych w produkcji energii. Nie będzie mowy o 11 czy 28% węgla, o gazie w mniejszym stopniu, ale też.
Co w takim razie w Polsce miałoby to zastąpić? Energetyka odnawialna czy atom, o którym dużo się mówiło w ostatnich latach?
Atom ma bardzo szerokie poparcie w obecnych kręgach rządowych. Podejrzewam, że próby wybudowania energetyki atomowej będą dokonywane. Natomiast powinniśmy w jak największym stopniu oprzeć się o rozproszone, odnawialne źródła energii, wsparte magazynami energii. Magazynowanie energii jest coraz łatwiejsze i jako magazyny energii swoiste mogą posłużyć właśnie ów biometan czy inny gaz pochodzenia na przykład wytwarzanego gdzieś w biogazowniach rolniczych, może posłużyć w ograniczonym stopniu, być może również zielony wodór wytwarzany wtedy, kiedy energii z energetyki odnawialnej jest dużo. Niestety obawiam się, że wodór jako pełne rozwiązanie energetyczne może się nie sprawdzić ze względu na prawdopodobnie zbyt małą podaż, ale jako środek do magazynowania energii jak najbardziej ma miejsce.
Czyli jeśli dobrze rozumiem, teoretycznie w 2040 moglibyśmy na przykład w Polsce, jeśli chodzi o dostęp technologii, mieć energetykę odnawialną i magazyny energii, biogazownie bez energetyki jądrowej?
To powinno być wykonalne. Zresztą analizy prowadzone w tym momencie już wskazują na to, że praktycznie 100% miks energetyczny oparty o odnawialne źródła energii jest możliwy. Nawet na rok 2030 już możemy mówić o potencjalnie 70% energii wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii, a do 2030 roku oczywiście żadna elektrownia atomowa nie ma szans powstać. Tak więc tak, możemy mówić o tym, że w Polsce da się zbudować system energetyczny bez atomu. To, czy oczywiście ciśnienie polityczne, z którym mamy w tym momencie do czynienia, spowoduje budowę elektrowni atomowej, to jest inna sprawa. Ale wykonalność takiego miksu energetycznego jak najbardziej jest możliwa.
Okej, czyli możemy przewidywać, że w Polsce się on pojawi, choć teoretycznie wcale nie byłby niezbędny. A trochę dopytuję o to dlatego, że w rekomendacjach wydanych przez Europejską Radę Naukową do spraw zmian klimatu niedawnych pojawiły się takie wypowiedzi na temat energetyki atomowej, które wskazywały, że no, znaczenie atomu w Europie będzie spadało. Z różnych, również politycznych powodów, ale wskazywano też właśnie na to, że nowe inwestycje w atom są bardzo długie w realizacji i po prostu nie byłyby dostępne na czas, żebyśmy zredukowali te emisje, jeśli dobrze rozumiem. Plus wskazywano też na przykład na ryzyka suszowe, to znaczy większe susze, mniejsze możliwości chłodzenia instalacji. Czy to są te realne problemy dla energetyki jądrowej, które mogą rzeczywiście spowolnić jej obecność w miksie energetycznym w Europie?
Jak najbardziej. Obecnie trwające inwestycje w energetykę jądrową pokazują zarówno problem z niedoszacowaniem kosztów takiej inwestycji, z niedoszacowaniem czasu, jaki jest potrzebny na jej realizację. Budowane w tym momencie elektrownie jądrowe w Europie zaliczają bardzo, bardzo duże opóźnienia. A w przypadku państwa, które nie ma z tym w ogóle doświadczenia, jak Polska, problemy mogą być wielokrotnie większe. Jeśli chodzi o ryzyka związane z niedoborami wody, to jest kolejny problem. W przypadku na przykład pierwszej elektrowni, o której się mówi w tym momencie w Koczewie, ona miała być chłodzona wodą zasysaną bezpośrednio z Bałtyku, co rodzi po pierwsze pytanie, czy woda będzie miała wystarczającą temperaturę, bo ciężko jest mi powiedzieć, czy wzięto pod uwagę fakt, że temperatura wody w Bałtyku będzie się zmieniała z czasem. Właśnie również w wyniku samej zmiany klimatu. Po drugie, oczywiście będą tam również spore ryzyka środowiskowe związane z tym, że woda odprowadzana później z elektrowni do Bałtyku będzie podgrzewała wodę w morzu, więc to są problemy i ryzyka tego rodzaju, ale oczywiście Bałtyk jest w miarę stabilnym źródłem wody. W przypadku elektrowni jądrowych, które miały być położone gdzieś w głębi lądu, jak się mówi o różnych lokalizacjach, problem ten będzie dużo większy. Właśnie ze względu na zagrożenie suszą i ze względu na to, jak w tym momencie już mamy problemy z uzyskiwaniem wody w niektórych regionach, chociażby w regionie konińskim, gdzie też się mówi o możliwej inwestycji jądrowej, w którym tak naprawdę lustra wody w wielu jeziorach w okolicy pospadały, również w wyniku prowadzonego tam wydobycia odkrywkowego węgla brunatnego.
To jest bardzo ciekawy wątek, mam wrażenie, zwłaszcza w świetle tego entuzjazmu w Polsce dla energetyki jądrowej. Na razie chciałabym przeskoczyć jeszcze do jednej technologii, która też trochę wzbudza kontrowersje, zwłaszcza w tak zwanej zielonej bańce, a chodzi o technologię od wychwytywania i sekwestracji dwutlenku węgla, bo one też mają odegrać rolę w dążeniu do neutralności klimatycznej Europy i Polski. I teraz wiem, mówi, że te technologie są przeceniane, że jakby układzenie na nie nacisku może spowodować, że po prostu będziemy mieć za mało czystej energii albo za mało redukcji emisji po prostu. Gdzie ten tak zwany CCS powinien rzeczywiście być wykorzystywany, a gdzie byłby rozwiązaniem, no, nietrafionym?
Tak, naprawdę CCS faktycznie jest technologią, która może budzić obawy, bo niektórym osobom wydaje się, że rozwiąże to wszelkie inne problemy z wszelkimi innymi emisjami. Tak nie będzie. Nie będzie wystarczającej skali pochłaniania czy składowania dwutlenku węgla, by poradzić sobie z tak naprawdę neutralizacją tych emisji, z którymi mamy do czynienia obecnie. Owszem, on będzie musiał być wykorzystany w sektorach, o których wspominałem wcześniej. Właśnie w tych sektorach przemysłowych, w których nie jest możliwe dokonanie redukcji emisji ze względu na takie, a nie inne zachodzące procesy chemiczne. Ale to właśnie powinno się skupić na tych sektorach i być ograniczone tylko i wyłącznie do tych sektorów. W przypadku energetyki praktycznie coś takiego może się okazać niemożliwe. Właśnie ze względu na zbyt małą skalę i zbyt małe możliwości składowania tego dwutlenku węgla. A trzeba również pamiętać, że składowanie dwutlenku węgla to nie jest coś prostego i to jest coś, o co należy dbać w perspektywie wielu set lat, a może nawet wielu tysięcy. Jeżeli ten dwutlenek węgla w tym momencie zatłoczymy pod ziemią na przykład, to musimy dopilnować, żeby ten dwutlenek węgla nie uciekł. Jeżeli on ucieknie z powrotem do atmosfery, to tak naprawdę ten problem, który w tym momencie, z którym w tym momencie sobie poradziliśmy, jest tylko odroczony w czasie. Dwutlenek węgla wróci do atmosfery i będzie dalej działał jako gaz cieplarniany. Czyli tak naprawdę tworzymy sobie ryzyko pojawienia się w przyszłości problemów, z którymi wydawało się, że sobie raz poradziliśmy.
Czyli rozumiem, że CCS to jest rozwiązanie, nie wiem, na jakieś kilka procent emisji?
Tak, kilka, może 10% emisji związanych tylko i wyłącznie z niektórymi sektorami przemysłowymi.
Bardzo kontrowersyjnym wątkiem tego całego celu na 2040 rok jest sektor rolnictwa, bo po raz pierwszy ten walec transformacji ekologicznej ma wkroczyć także tam i określić cele redukcji emisji w rolnictwie. Czy obawy środowisk rolniczych w całej Europie, które narastają, są uzasadnione? Czy ta transformacja jest przygotowywana z jakimś uwzględnieniem ochrony tych grup, których ona dotknie?
Tu mogę tylko polegać na swoim wrażeniu, ale moim zdaniem obawy sektora rolniczego mają spore uzasadnienie. I dlatego konieczne są działania rządów, czy też na poziomie europejskim, zmierzające do przeprowadzenia tak naprawdę nowego programu sprawiedliwej transformacji. Tutaj będzie potrzebny program sprawiedliwej transformacji rolnictwa, pozwalający na po pierwsze utrzymanie odpowiedniego poziomu produkcji żywności, tak żeby zapewnić nam bezpieczeństwo żywnościowe. Po drugie, na zapewnieniu rolnikom jednak odpowiednich poziomów przychodów. W tym momencie na przykład wskazywana jest jako jedna z kwestii, której obawiają się rolnicy, konieczność ugorowania części gruntów. W takiej sytuacji oczywiście konieczne byłoby odpowiednie odszkodowanie dla rolników za to, że tam nie prowadzona jest produkcja rolnicza. Po drugie, musimy wziąć pod uwagę, że tutaj należy unikać rozwiązań typu one size fits all, czyli identycznych dla poszczególnych państw. Rozwiązania powinny być dopasowane regionalnie do poszczególnych państw, biorąc pod uwagę również różne typy upraw, różne typy prowadzonej gospodarki rolnej. Co oznacza, że konieczne będzie jednak przyjrzenie się uważniejsze tym, jak gospodarka rolna jest prowadzona w poszczególnych państwach i dopasowanie rozwiązań właśnie na poziomie krajowym, czy nawet czasami regionalnym, ani na jednym poziomie unijnym. To oczywiście wymaga bardzo dużej pracy i bardzo pogłębionych analiz, ale jest niezbędne również po to, żeby zapewnić rolników, że oni nie zostaną sami z problemami, które zostaną narzucone przez jakieś odgórnie, nie do końca przemyślane prawo europejskie.
Okej, możemy się w tym obszarze czegoś nauczyć z transformacji energetycznej, która już jest co najmniej rozpędzona.
Jak najbardziej. Wnioski z sprawiedliwej transformacji w energetyce na pewno pomogą, również wskazując na to, że sprawiedliwa transformacja będzie potrzebna docelowo tak naprawdę chyba w każdym sektorze gospodarki. O tym też musimy pamiętać, że w tym momencie to już nie będzie ograniczone tylko i wyłącznie do sektorów paliw kopalnych, ale tak naprawdę do całej gospodarki, do wszystkich jej sektorów i musimy spojrzeć na to, żeby nie, że się tak wyrażę, nie wylać dziecka z kąpielą, czyli przez redukcję emisji nie sprawić, że w pewnym momencie dojdzie do swoistego odrzucenia tych celów redukcyjnych przez społeczeństwo, bo koszty mogą się okazać dla nich zbyt wysokie.
Chciałabym już, zbliżając się gdzieś do końca, zejść trochę na polskie podwórko w kontekście tego celu na 2040 rok. Jak tylko rozpoczęła się rozmowa na jego temat, wiceminister Urszula Zielińska wyraziła poparcie dla niego, które potem zostało złagodzone przez resztę resortu klimatu i środowiska, który zasygnalizował, że jest otwarty na dyskusję, ale tego celu jeszcze w żaden sposób nie popiera. Również Władysław Kosiniak-Kamysz wspomniał wręcz, że transformacja ekologiczna nie może odbywać się kosztem polskiej gospodarki. Jak ty oceniasz te reakcje polskich polityków na propozycję poparcia celu na 2040 rok w Europie? Czy rzeczywiście jego poparcie oznaczałoby kryzys w polskiej gospodarce?
Po pierwsze, niepopieranie tego celu może też oznaczać kryzys w polskiej gospodarce, bo konsekwencje gospodarcze niewdrażania odpowiednio ambitnego celu mogą być dużo większe niż jego wdrożenie. To wynika nie tylko z tego, że my tak czy inaczej będziemy musieli przeprowadzić na przykład pełną transformację polskiej energetyki ze względu na taki, a nie inny stan chociażby elektrowni węglowych, ale również na to, że w coraz większym stopniu będzie odgrywała na świecie rolę gospodarka zeroemisyjna, ślad węglowy poszczególnych produktów i zbyt wysoki ślad węglowy na przykład polskiej produkcji przemysłowej może oznaczać, że polskie produkty nie będą kupowane lub polskie przedsiębiorstwa wypadną z międzynarodowych łańcuchów dostaw. Natomiast jest jeszcze oczywiście konsekwencja samej zmiany klimatu, tego jak ona będzie wpływać na chociażby powstające gwałtowne zjawiska powodowe i powodować tak zwane szkody i straty. Może się okazać, że straty wynikające z niewystarczającej ambicji działań dzisiaj w przyszłości będą tak wielkie, że utrudnią nam codzienne funkcjonowanie. Czy to w postaci huraganowych wiatrów, które będą niszczyć infrastrukturę, powodzi błyskawicznych, które będą paraliżować miasta, czy okresowo nawet niszczyć niektóre miejsca i innych tego typu zjawisk i konsekwencji, powodujących wymierne straty materialne. Więc paradoksalnie inwestycja w transformację całej gospodarki w tym momencie może oznaczać zaoszczędzenie jednak znacznych kosztów właśnie takich zniszczeń w przyszłości. Jeśli chodzi o reakcję polityków, ja oczywiście z politycznego punktu widzenia doskonale rozumiem obawy przed politycznymi konsekwencjami zbyt szybkiego poparcia dla takich celów redukcyjnych. No to wynika jednak z faktu, że cały czas jesteśmy w tym długim cyklu wyborczym. Będziemy mieli za chwilę wybory do samorządów, później do Parlamentu Europejskiego i dla niektórych ugrupowań zbyt ambitna polityka klimatyczna może oznaczać utratę części wyborców, ale tutaj pojawia się też pewnego rodzaju kwestia swoistej pracy domowej dla naszego rządu, a mianowicie tego, że powinny zostać przeprowadzone rzetelne analizy tego, jak polska gospodarka może i powinna wyglądać w roku 2040, uwzględniając ten cel redukcyjny, w jakim stopniu jesteśmy faktycznie i fizycznie w stanie tą redukcję dokonać i ile nas to będzie kosztować. I jeżeli te analizy zostaną przeprowadzone, one mogą stanowić podstawę do dalszej oceny tego, jaki powinien być cel na rok 2040, również w Polsce. Moim zdaniem 90% jest do osiągnięcia, ale jak mówię, wymaga to odpowiednich analiz, wymaga to stworzenia również ogólnounijnego programu sprawiedliwej transformacji, tak by nie pozostawić tych wszystkich ludzi, którzy w tym momencie się obawiają czegoś nieznanego, samym sobie.
To teraz parę słów jeszcze o praktycznych rozwiązaniach, które przyczyniłyby się do realizacji redukcji emisji w energetyce w Polsce. Organizacje pozarządowe zrzeszone w ramach Koalicji Klimatycznej przygotowały 16 postulatów na rzecz klimatu i środowiska, które nowy rząd mógłby wdrożyć szybko, od razu, w zasadzie w 100 dni mogłyby już przyczynić się do korzystnych zmian. I teraz tych pomysłów w energetyce jest kilka. Powołanie na przykład Funduszu Transformacji Energetyki, który przeznaczałby wszystkie środki z Europejskiego Systemu Handlu Emisjami na modernizację i transformację energetyczną zarówno sieci, jak i termomodernizację budynków. Przyjęcie systemu etykietowania budynków, który sprzyjałby zwiększaniu efektywności energetycznej przeróżnych budynków, czy dyskutowana szeroko zmiana odległości elektrowni wiatrowych od budynków mieszkalnych. Czy te rozwiązania straciłyby aktualność w świetle celu na 2040 rok, bo na przykład potrzebujemy dużo dalej idących rozwiązań, czy też może wcale nie i wręcz są tym bardziej aktualne i tym bardziej potrzebne jako pierwsze kroki w dążeniu Polski do tego, aby w 2040 roku uniezależnić się od emisyjnych źródeł energii?
Moim zdaniem wszystkie trzy cele są jak najbardziej aktualne i powinny zostać wdrożone jak najszybciej. W przypadku nowego systemu etykietowania budynków, tutaj ważne jest tylko to, żeby pamiętać o obawach niektórych osób, że będzie to podstawa do jakichś nie wiadomo jakich późniejszych kosztów, albo też zapewnić, że te etykietowanie budynków i konieczne audyty energetyczne nie będą generowały kosztów u przeciętnego obywatela. Powołanie Funduszu Transformacji Energetyki, tak naprawdę projekt ustawy powołującej ten fundusz wymaga oczywiście jeszcze trochę zmian, ale taki projekt został przygotowany jeszcze w 2021 roku. Wtedy zakładał tylko 40% wpływów, nie 100%, ale to jest bardzo drobna poprawka, którą można wprowadzić bardzo szybko i Ministerstwo Klimatu mogłoby tak naprawdę wyciągnąć ten projekt z szuflady i po drobnych poprawkach przedłożyć go do Sejmu. Zmiana minimalnej odległości elektrowni wiatrowych, o tym było głośno jeszcze w grudniu ze względu na ten projekt poselski, który został wtedy złożony, ale to pokazuje, że tak naprawdę rząd jest gotowy przeprowadzić tą zmianę. Potrzebuje tylko przygotować dobry projekt ustawy, który zostanie przeprocedowany w transparentny sposób, również z przeprowadzeniem odpowiednich konsultacji publicznych, no ale również wskazuje na to, że po stronie rządu jest wola, żeby te działania przeprowadzić.
Okej, to tak podsumowując to, co to oznacza dla Polski, wydaje mi się, że te trzy cele z manifestu fajnie by było, jakby rzeczywiście udało się zrealizować szybko. Pewnie jakaś weryfikacja czy aktualizacja celów z polityki energetycznej Polski na 2040 rok będzie konieczna. Pewnie jakiś plan transformacji rolnictwa czy coś jeszcze ważnego musi się wydarzyć, żebyśmy byli gotowi na 2040 rok?
Moim zdaniem są jeszcze dwa dokumenty, które powinny zostać stworzone na poziomie rządowym. To są dwa bardzo istotne dokumenty, z których jeden potraktowałbym priorytetowo, a mianowicie nowy strategiczny plan adaptacji kraju do zmian klimatu. Bo takiego dokumentu kompleksowego na poziomie krajowym nam brakuje. Drugi plan, druga czy też strategia, to jest strategia radzenia sobie ze szkodami i stratami, o której wspominałem. Wprawdzie to nie jest coś pilnego i co musi być przygotowane w ciągu najbliższego roku. Natomiast musimy w tym momencie mieć świadomość, że za 10, 15 czy 20 lat szkody i straty wynikające z gwałtownych zjawisk atmosferycznych czy z innych gwałtownych zjawisk pogodowych będą bardzo poważnym wyzwaniem również dla naszego kraju, a w związku z tym musimy być przygotowani na to, w jaki sposób sobie radzić i w jaki sposób pomagać ludziom dotkniętym tym stratom. Owszem. Swego czasu jeden z byłych premierów powiedział, no należy się ubezpieczać, ale może się okazać, że w przypadku niektórych zjawisk pogodowych ich ryzyko ich wystąpienia będzie na tyle wysokie, że żaden ubezpieczyciel nie będzie gotowy przygotować oferty ubezpieczeniowej w tym zakresie, a nawet jeżeli to się okaże, że stawki ubezpieczeniowe będą na tyle wysokie, że nie będzie stać na nie większości ludzi.
Trzymajmy w takim razie kciuki, że przyszły rząd rozpocznie wkrótce pracę nad tymi rozwiązaniami. Bardzo Ci dziękuję za opowieść o tej przyszłości i o tych wyzwaniach, które nas czekają w tym kontekście. Moim rozmówcą był Marcin Kowalczyk z WWF Polska, a także ekspert Koalicji Klimatycznej.
Ja również dziękuję.
Do usłyszenia następnym razem.